Bogusław Wołoszański, Straceńcy, taśma szósta, ścieżka pierwsza. Ogółem samoloty amerykańskie miały zrzucić 56 580 ton gazowych bomb. Przed zejściem na ląd żołnierzy amerykańskich miały otworzyć ogień działa okrętowe, wystrzeliwując pociski wypełnione gazem. Przewidywano, że ogółem na japońskie cele spadnie 120 tysięcy ton bomb i pocisków gazowych, które zatrują ludność na obszarze 650 km². Specjalny raport, opracowany pod kierunkiem pułkownika Beckera, szefa służby chemicznej wojsk amerykańskich, stwierdzał: w Japonii zginie 5 milionów ludzi, a znacznie więcej odniesie rany. Prezydent Roosevelt liczył jednak na to, że nie zajdzie potrzeba sięgania po tę potworną broń, która unicestwi, zadając straszliwe cierpienia, 5 milionów Japończyków, co mogło w oczach światowej opinii publicznej na zawsze zniszczyć wizerunek Stanów Zjednoczonych, pragnących uchodzić za państwo kierujące się zasadami sprawiedliwości i humanitaryzmu. 18 czerwca 1945 roku w Białym Domu odbyła się narada w sprawie użycia broni chemicznej. Nieznane są decyzje, jakie wówczas zapadły, jednakże wobec wyników próby ładunku nuklearnego przeprowadzonej 16 lipca tego roku, która wykazała, że wybuch będzie miał moc równą wybuchowi 17 tysięcy ton trotylu, uznano, że będzie to skuteczniejszy i bardziej niż gaz humanitarny środek, który skłoni rząd japoński do kapitulacji. Udział Armii Czerwonej w wojnie z Japonią miał więc dla prezydenta Roosevelta ogromne znaczenie. Zależało mu więc na dobrej komitywie ze Stalinem. To był ważny powód, ale nie jedyny. Prezydent Roosevelt zdecydowany był wprowadzić w powojennym świecie nowy ład, aby nigdy potworności wojny nie mogły się powtórzyć. Podstawą stabilności pokoju miała być Organizacja Narodów Zjednoczonych, a warunkiem jej utworzenia i skuteczności działania był udział w niej Związku Radzieckiego. Nie można było myśleć o bezpieczeństwie i rozwoju świata, gdyby drugie największe mocarstwo pozostawało poza tą organizacją. Dlatego podczas gdy Roosevelt był zdecydowany pójść na wielkie ustępstwa wobec Stalina, ten zdawał sobie z tego sprawę i postanowił to wykorzystać. Bardzo zręcznie prowadził wobec Roosevelta wypróbowaną politykę kija i marchewki. Prezentował swoją dobrą wolę i szczere zamiary wobec demokratycznego świata. Pragnął, aby Brytyjczycy i Amerykanie przestali widzieć w Armii Czerwonej rewolucyjną masę, która, spychając Niemców na zachód, nie zatrzyma się w Berlinie, ale realizując ideę Lenina, pójdzie dalej do kanału La Manche. W 1942 roku zlikwidował w oddziałach wojskowych stanowiska komisarzy, co bardzo usprawniło dowodzenia, jednocześnie zrobiło doskonałe wrażenie na Zachodzie. Później przywrócił w wojsku dystynkcje oficerskie, co zacierało obraz rewolucyjnej tłuszczy i nadawało wojskom radzieckim bardziej zawodowy charakter. 15 maja 1943 roku ogłosił rozwiązanie Kominternu, organizacji powołanej do życia w marcu 1919 roku, stawiającej sobie za cel stworzenie Międzynarodowej Republiki Komunistycznej. Oczywiście rozwiązanie tej dywersyjnej organizacji, destabilizującej życie w krajach Zachodu, zostało przyjęte z zadowoleniem i ulgą. Z drugiej strony umiejętnie podsycał niepokój prezydenta Roosevelta co do powojennej współpracy dwóch supermocarstw. Na przykład pewnego lipcowego dnia 1943 roku wicekomisarz spraw zagranicznych Aleksander Korniejczuk rzucił od tak od niechcenia Aleksandrowi Wertowi, amerykańskiemu korespondentowi w Moskwie: sprawy na naszym froncie biegną tak dobrze, że byłoby lepiej nie otwierać drugiego frontu aż do następnej wiosny. Gdyby drugi front powstał już teraz, Niemcy mogliby się poddać okupacji angloamerykańskiej. Głupio byśmy na tym wyszli. Było oczywiste, że Korniejczuk nie wyrażał swojej prywatnej opinii, lecz otrzymał polecenie jej przekazania od komisarza spraw zagranicznych. Zaniepokojony Roosevelt skłonny był spotkać się ze Stalinem, aby twarzą w twarz ustalić zasady dalszego postępowania, choć początkowo nie wykluczał udziału Churchilla w tym spotkaniu. Już w listopadzie 1942 roku uznał, że Algieria byłaby odpowiednim miejscem konferencji z obydwoma mężami stanu. Jednocześnie odrzucił propozycję Churchilla, żeby generał George Marshall, szef sztabu US Army, w drodze do Algierii zatrzymał się w Londynie, aby ustalić wspólne angloamerykańskie stanowisko. Nie chcę, aby Stalin odniósł wrażenie, że ustaliliśmy wszystko między sobą, zanim się z nim spotkaliśmy. Sądzę, że rozumiemy jeden drugiego tak dobrze, iż wcześniejsza konferencja między nami jest niepotrzebna, odparł. Churchill nie rezygnował. Jeżeli nie spotkamy się wcześniej, aby poczynić niezbędne ustalenia, Stalin powita nas pytaniem: macie plan otwarcia drugiego frontu w Europie, który obiecaliście mi na rok 1943? Spór przeciął sam Stalin, który na propozycję odbycia konferencji odpowiedział chłodno, że w styczniu nie może opuścić Związku Radzieckiego ze względu na wagę operacji wojennych. Rzeczywiście pod Stalingradem rozstrzygały się losy frontu wschodniego. Może więc w marcu? Dopytywał Roosevelt. Odpowiedź z Kremla była podobna. Sprawy frontowe uniemożliwiają Stalinowi wyjazd nawet w marcu. Roosevelt, niezrażony, nie rezygnował ze spotkania ze Stalinem. Postanowił wysłać do Moskwy osobę znaną tam i poważaną, byłego ambasadora Josepha Davisa, którego zaopatrzył w dość osobisty list. Proponował w nim, aby zostawić na boku wielką naradę z udziałem licznego grona doradców i całym dyplomatycznym ceremoniałem. Najprostszym i najbardziej praktycznym wyjściem byłoby krótkie, nieformalne spotkanie w czasie nadchodzącego lata. Gdzie moglibyśmy się spotkać? W Afryce jest zbyt gorąco. Na Islandii? Całkiem szczerze, to trudno byłoby nie zaprosić tam pana Churchilla, pisał Roosevelt do Stalina i proponował, aby spotkali się w jakimś miejscu nad brzegami cieśniny Beringa po amerykańskiej lub radzieckiej stronie. Proponował, że zabierze ze sobą tylko doradcę Harry'ego Hopkinsa, tłumacza i stenografa. Mieliby dokonać zwykłej wymiany myśli, bez wypowiadania żadnych oficjalnych zgód czy deklaracji. Davis wrócił z Moskwy 26 maja 1943 roku w minorowym nastroju. Stalin jest nastawiony podejrzliwie i niechętnie, relacjonował prezydentowi. Na propozycję ponawianą wielokrotnie i z wielkim naciskiem, że powinien się spotkać z Rooseveltem w cztery oczy, aby rozważyć sprawę wojny i pokoju, odpowiedział: nie jestem pewien. Szanowny panie Roosevelt, zaczynał Stalin list, który przywoził z Moskwy Davis. Tego lata, prawdopodobnie na początku czerwca, oczekujemy, że hitlerowcy rozpoczną nową wielką ofensywę na froncie radziecko-niemieckim. Dopóki nie wiem, jak rozwinie się sytuacja na froncie radziecko-niemieckim w czerwcu, nie będę w stanie opuścić Moskwy w tym miesiącu. Dlatego sugeruję spotkanie w lipcu lub sierpniu. Pan Davis osobiście poinformuje pana o miejscu spotkania. Jednakże 8 sierpnia Roosevelt otrzymał następną depeszę. Wbrew naszym oczekiwaniom, Niemcy rozpoczęli ofensywę w lipcu, nie w czerwcu, i teraz walki toczą się z całą mocą na froncie radziecko-niemieckim. Łatwo dostrzec, że w obecnej kluczowej sytuacji na froncie radziecko-niemieckim radzieckie dowództwo musi się zdobyć na wielki wysiłek i wykazać najwyższą czujność w sprawie nieprzyjacielskich działań. Z tego powodu ja również jestem zmuszony odłożyć na bok inne problemy i obowiązki do pewnego stopnia, z wyjątkiem obowiązku naczelnego wodza, jakim jest kierowanie frontem. Muszę częściej udawać się do różnych miejsc na froncie. Mam nadzieję, że docenia pan, iż w tych okolicznościach nie mogę rozpocząć dalekiej podróży i nie będę mógł niestety w czasie tego lata i jesieni spełnić obietnicy, jaką przekazałem przez pana Davisa. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale okoliczności, jak pan wie, są silniejsze niż ludzie i musimy się przed nimi ugiąć. uważam za bardzo wskazane, aby spotkali się odpowiedzialni przedstawiciele naszych krajów. W obecnej sytuacji militarnej spotkanie mogłoby się odbyć w Astrachaniu lub w Archangelsku. Wydawało się zrozumiałe, że w warunkach zaciętych walk naczelny dowódca nie chce opuszczać frontu. Ale w tym samym czasie Stalin odwołał swoich ambasadorów Maksyma Litwinowa z Waszyngtonu i Iwana Majskiego z Londynu na konsultacje do Moskwy. To już była manifestacja braku zaufania do sojuszników i demonstracja niezadowolenia. I nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Stalin zmienił swoje postępowanie. Niechętny, wręcz wrogi, tworzący wrażenie, że gotów jest paktować z Hitlerem, nagle wyraził wielkie zainteresowanie spotkaniem z Rooseveltem i Churchillem. Co się stało? Wojska alianckie 17 sierpnia zakończyły zdobywanie Sycylii. Dwa tygodnie później, 3 września, kanadyjskie oddziały poprzedzające brytyjską 8 armię wylądowały w rejonie Reggio da Calabria, rozpoczynając kampanię włoską. Tego samego dnia rząd włoski kierowany przez marszałka Pietra Badoglio zgodził się na kapitulację przed aliantami. Ze względu na reakcję Niemców akt ten trzymano w tajemnicy do 8 września. Ale bez wątpienia Stalin się o tym dowiedział. Cóż to oznaczało? Alianci utworzyli mocny przyczółek do dalszej ofensywy. W którą stronę mogła być ona skierowana? Na północ, do Niemiec, czy na wschód, na Bałkany? Stalin doskonale zdawał sobie sprawę, że brytyjski premier będzie zabiegał u prezydenta Roosevelta o wysłanie alianckich armii inwazyjnych na wschód. Tylko w ten sposób, opanowując Grecję, Wielka Brytania uzyskiwałaby mocną kontrolę nad wybrzeżami morza tak ważnego dla imperium. Z Grecji wojska alianckie skierowałyby się na północ, aby wypierać Niemców z Bułgarii, Rumunii, Węgier, Czechosłowacji i Polski. Krajów, które Stalin widział jako powojenną strefę wpływów Związku Radzieckiego. Wyzwolenie ich przez wojska alianckie przekreśliłoby jego plany. Miał świadomość, że alianci z Grecji szybciej dojdą do Bałtyku niż jego armie do Bugu, albowiem Niemcom trudniej będzie bronić ziem na południu Europy, choćby ze względu na sieć kolejową. Była dobrze rozbudowana równoleżnikowo, a znacznie gorzej południkowo, co oznaczało, że Niemcy łatwiej i szybciej mogli przewieźć swoje dywizje ze Związku Radzieckiego do Francji niż do Grecji. Tymczasem premier Churchill nasilał działania mające na celu skierowanie ofensywy na wschód. Zabiegał o opanowanie Dodekanezu, grupy wysp na Morzu Egejskim, z których największe znaczenie miała Rodos, gdzie znajdowała się włoska baza lotnicza. Jej przechwycenie przez aliantów było szczególnie istotne dla operacji inwazji na Bałkany. Dlatego 8 września 1943 roku zrzucono tam na spadochronie brytyjskiego oficera, aby przekonał dowódcę 30-tysięcznego włoskiego garnizonu do zaakceptowania kapitulacji ogłoszonej przez rząd włoski i przystąpienia do wojny po stronie aliantów. Misja się nie powiodła, gdyż zanim Włosi zdecydowali się uznać Brytyjczyka za sprzymierzeńca, niemiecki garnizon, liczący 7 tysięcy żołnierzy, przystąpił do ataku i szybko przejął pełną kontrolę nad Rodos. Brytyjczycy wzmogli wysiłki mające na celu opanowanie Dodekanezu. Nasilili działania komandosów, przerzucili w ten rejon brygadę piechoty z Bliskiego Wschodu. Do początku października prawie 4 tysiące żołnierzy brytyjskich zostało włączonych do walk o opanowanie wysp. Miesiąc później było już ich 5 tysięcy. Niemcy, zdając sobie sprawę ze strategicznego znaczenia tego obszaru, nie mieli zamiaru się stamtąd wycofać i też wzmocnili swój garnizon. Walki przybierały na sile. Niemcy stracili 1184 żołnierzy i 15 małych jednostek morskich. O ich skali i zażartości, z jaką Brytyjczycy dążyli do opanowania wysp, świadczą straty, jakie wojska brytyjskie poniosły w tej kampanii. 4800 żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych. 4 uszkodzone krążowniki, 6 zatopionych niszczycieli i 4 uszkodzone. zatopione 2 okręty podwodne oraz 10 mniejszych jednostek i 113 samolotów. Stalin nie mógł mieć najmniejszych wątpliwości, do czego zmierza Churchill. Musiał przeciwdziałać, gdyż w przeciwnym wypadku wschodnia Europa wymknęłaby mu się z rąk. W takiej sytuacji udawanie obrażonego sojusznika i grożenie zawarciem ugody z Hitlerem już nie wystarczało. Na początku października zdecydował się przyjąć uprzejmie zaproszenie Roosevelta na spotkanie na szczycie. Miał tam do rozegrania partię, w której stawka była bardzo wysoka – przyszłość Europy. Nie wiedział tylko, co zrobić z tym nieznośnym Churchillem, który przejrzał jego grę i zamierzał uprzedzić go w zabiegach o łaski Roosevelta. Jak pozbyć się tego Brytyjczyka? Przyjaciele i wrogowie. Walter Schellenberg wysiadł z samochodu, wiele przecznic przed miejscem, do którego zmierzał. Widząc długie sznury samochodów straży pożarnej, które przemieszane z sanitarkami brały udział w wielkich ćwiczeniach przeciwlotniczych, doszedł do wniosku, że szybciej dotrze do celu piechotą. Postawił kołnierz płaszcza i ruszył przed siebie szybkim krokiem. Dzień był zimny i deszczowy. Mgła mieszała się z popiołem rozdmuchiwanym przez jesienny wiatr z ruin, które pozostały po nalotach alianckich samolotów. Rozpoczęły się z wielką intensywnością 23 sierpnia 1943 roku. Brało w nich udział ponad 1500 samolotów RAF-u, a niemieckim myśliwcom udało się zestrzelić ledwie 126 z nich. Na szczęście dla Berlińczyków na początku września dowództwo brytyjskie wstrzymało naloty, choć było oczywiste, że ponownie uderzą późną jesienią, gdy noce będą dłuższe i uda się zastosować nowe środki zakłócania niemieckich radarów. Po kilku minutach szybkiego marszu Schellenberg doszedł do szerokich schodów hotelu Eden. Już z daleka dostrzegł charakterystyczną sylwetkę admirała Canarisa, który, podobnie jak on, miał na sobie cywilne ubranie. Stał na szczycie schodów i obserwował kolumnę sanitarek. Canaris to admirał niemiecki wsławiony bohaterskimi czynami. W końcu grudnia 1934 był komendantem garnizonu w Świnoujściu. Hitler powierzył mu kierowanie wywiadem wojskowym Abwehrą i awansował do stopnia kontradmirała. Canaris stworzył potężną organizację wywiadowczą, ale jednocześnie usiłował przeciwdziałać wojennym planom Hitlera. Skupił wokół siebie wielu najwyższych rangą niemieckich oficerów, przekonanych, że polityka nazistów doprowadzi Niemcy do zguby. Canaris przeciwdziałał wielu planom Hitlera i wielokrotnie świadomie przekazywał mu fałszywe informacje. We wrześniu 1943 roku, gdy szef wywiadu SS Walter Schellenberg zebrał dowody spiskowej działalności pracowników Abwehry, Canaris został pozbawiony stanowiska. Aresztowano go i po doraźnym procesie powieszono w więzieniu we Flossenburgu 8 kwietnia 1945 roku. Walter Schellenberg był szefem wywiadu. Po zlikwidowaniu Abwehry i utworzeniu z jej pierwszego i drugiego wydziałów Amtmil, Schellenberg stanął na czele nowej organizacji wywiadowczej. Pod koniec wojny w Szwecji podjął próbę wynegocjowania z aliantami warunków traktatu pokojowego. Wydany aliantom był świadkiem na procesie norymberskim. W styczniu 1948 roku amerykański sąd wojskowy skazał go na 6 lat więzienia. Wyszedł na wolność w 1951 roku. Ileż te wróble złego narobiły, powiedział Canaris, widząc Schellenberga, i wyciągnął rękę. Schellenberg uśmiechnął się. On też pamiętał słowa Hermana Göringa, dowódcy Luftwaffe, który zapewniał Hitlera, że bez jego zgody nawet wróbel nie przedostanie się nad Berlin. Od tego czasu minęły 3 lata, a alianckie bombowce coraz częściej nadlatywały nad Berlin. Wie pan równie dobrze jak ja, że to dopiero początek zła, powiedział cicho Schellenberg. Canaris pokiwał głową. Raporty wywiadowcze wykazywały, że generał Arthur Harris przygotowuje plany wielkiej ofensywy powietrznej na Berlin. Nikt nie zdawał sobie jednak sprawy, że fala nalotów, która miała rozpocząć się 18 listopada, będzie trwała przez wiele miesięcy. A alianckie samoloty dokonają 16 wielkich zmasowanych nalotów. Arthur Harris, marszałek, był szefem brytyjskiego dowództwa lotnictwa bombowego. On przekonywał, że najbardziej skuteczne są naloty dywanowe. Pierwszy rajd 1000 bombowców na kolonie zorganizował już w 3 miesiące po objęciu stanowiska. Chodźmy, czekają, powiedział Canaris i odwrócił się do drzwi. Schellenberg podążył za nim. Czuł się nieswojo w towarzystwie tego drobnego człowieka o siwych włosach. Kilka tygodni wcześniej doprowadził do usunięcia go ze stanowiska szefa wywiadu i kontrwywiadu wojskowego i ten zapewne o tym wiedział, choć zachowywał się tak, jakby spotkał starego przyjaciela. Nie było w tym nic nowego. Schellenberg wielokrotnie obserwował z pewnym zaskoczeniem nadzwyczaj przyjazne kontakty Canarisa z Reinhardem Heydrichem, choć obydwaj prowadzili walkę na śmierć i życie. Często się zastanawiał, czy przypadkiem Canaris nie maczał palców w organizację zamachu w Pradze, w wyniku którego Heydrich zmarł? Podjął nawet śledztwo w tej sprawie, ale nie udało mu się znaleźć żadnych na to dowodów. Jednak inne, które zebrał, wystarczyły, aby postawić admirała przed sądem za zdradę. Z nieznanych powodów Himmler nie zdecydował się na to, zadowoliwszy się jedynie usunięciem Canarisa ze stanowiska szefa Abwehry. Schellenberg wolał nie dochodzić, co stało za taką decyzją jego szefa. W październiku otrzymał polecenie, aby się spotkać z Canarisem, który wówczas kierował nic nieznaczącym urzędem do spraw walki ekonomicznej, ale wciąż trzymał w ręku nici wielu akcji wywiadowczych. Z tego powodu Schellenberg wybrał na spotkanie kawiarnię hotelu Eden, a nie biuro, gdyż uważał, że na neutralnym gruncie Canaris i jego byli współpracownicy będą bardziej szczerzy. Poza tym nie chciał, żeby Canarisa widziano w jego biurze. W kawiarni panował półmrok, jaki tworzyły ciężkie, pluszowe lambrekiny rozświetlane przez kryształowe kinkiety. Canaris skierował się wprost do stolika w rogu sali, gdzie w fotelach z wysokimi oparciami siedzieli już Ernst Kaltenbrunner, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, i pułkownik Hansen, nowy szef Wydziału I Abwehry, który kierował siecią szpiegowską poza Rzeszą. Gromadził i przekazywał sztabom najważniejsze informacje, sporządzał analizy potencjału militarnego i gospodarczego innych państw. Teraz dopiero Schellenberg zrozumiał, dlaczego spotkał Canarisa przed wejściem do hotelu. On też nie chciał wcześniej usiąść obok Kaltenbrunnera i całkowicie podzielał jego odczucia. Był to wyjątkowo odrażający typ, chamski, brutalny i głupi, choć przebiegły i sprytny. Torował sobie drogę do kariery z bezwzględnością, która uznawała tylko jedną zasadę – zajść wyżej, posiąść więcej. Canaris zajął fotel, witając się z pozostałymi jedynie skinieniem głowy. Musiał przyjść na to spotkanie. W jego sytuacji odmowa dawałaby wrogom dodatkowe argumenty. Wiedział, że przegrał dopiero pierwszą rundę – walkę o stanowisko. Czekała go jeszcze runda druga – walka o życie. Schellenberg spojrzał na Kaltenbrunnera, oczekując przyzwolenia na przewodniczenie tej nieformalnej konferencji. — Proszę panów, musimy połączyć nasze wysiłki w Teheranie — zaczął, widząc przyzwalający gest szefa. — Mamy tam dwa zespoły SD i Abwehry. — I pierwszy konflikt — odezwał się Hansen. — Tak, wiem — uciął Schellenberg. — Został zażegnany. Hansen chciał jeszcze coś powiedzieć, ale kątem oka dostrzegł, że Canaris opuścił głowę, jakby dając znak, że nie należy kontynuować tego wątku. SS przerzuciło do Iranu oddział komandosów pod dowództwem SS Hauptsturmführera Kurmisa. Wylądowali w rejonie gór Barmi i Firus. Na miejscu działał już niewielki oddział Brandenburczyków, którymi dowodził major Schulze Holthus. Zabezpieczali oni operację lądowania SS-manów i wówczas doszło do pierwszego poważnego konfliktu. Przejmuję dowództwo, oświadczył Kurmis, ledwo wysiadł z samolotu. Jest poza dyskusją, aby formacja SS była dowodzona przez oficera Wehrmachtu. W porównaniu z SS oficerowie Wehrmachtu są obywatelami drugiej kategorii. Major Schulze Holthus popatrzył na niego przez chwilę, nic nie mówiąc. Potem odwrócił się do tubylców stojących kilka kroków dalej i krzyknął coś do nich w ich narzeczu. Zdjęli karabiny z pleców, ale ich nie unieśli. Hauptsturmführer, powiedział spokojnie, za taką niesubordynację mógłbym natychmiast wydać rozkaz rozstrzelania pana. Odwrócił się i odszedł. Zaskoczony Kurmis spojrzał bacznie na kilkudziesięciu rosłych tubylców gotowych w każdej chwili wykonać rozkaz swojego dowódcy. Uznał, że nie ma szans, więc ruszył w stronę swoich ludzi, którzy wyładowywali sprzęt. Abwera ma w rejonie Teheranu i w samym mieście cztery grupy. Prawda, panie pułkowniku? Canaris zwrócił się do Hansena, akcentując, że jest tylko gościem na tym spotkaniu. Dość dobrze spenetrowali teren i nawiązali kontakty z antybrytyjskimi ugrupowaniami. Niemcy początkowo zakładali, zapewne po uzyskaniu informacji na temat konferencji w Casablance, dokąd, oprócz Churchilla i Roosevelta, przybył także generał de Gaulle, że w Teheranie spotkają się wszyscy czterej przywódcy koalicji antyhitlerowskiej. Roosevelt, Churchill, Stalin i de Gaulle. I dlatego wysłali cztery zespoły. Jak duże mamy wpływy na miejscowe ugrupowania? Zapytał Schellenberg. Wystarczające, aby w odpowiedniej chwili wyprowadzić na ulicę tłumy, które sparaliżują działania alianckich służb bezpieczeństwa. Włączył się do rozmowy Hansen. W czasie tego spotkania lub kilka dni później w biurze Waltera Schellenberga, już bez Canarisa, ustalono, że do Teheranu uda się generał Hans Oster, aby na miejscu zorganizować i nadzorować działania agentów i oddziałów Abwery. Hans Oster, generał, pracownik niemieckiego wywiadu wojskowego Abwery, od 1938 roku szef sztabu admirała Wilhelma Canarisa. Był jednym z organizatorów opozycji antyhitlerowskiej. Został stracony w kwietniu 1945 roku. Gestapo i Sicherheitsdienst miały wobec niego podejrzenia równie poważne jak wobec Canarisa, ale w sytuacji, gdy Abwera trzymała w ręku wszystkie nici prowadzące do tajnych organizacji proniemieckich w Iranie, Kaltenbrunner i Schellenberg musieli zapomnieć o swoich uprzedzeniach. Bez pomocy agentów Abwery, dobrze znających miasto, przeprowadzenie zamachu było niemożliwe. Poza tym Schellenberg miał dowody jedynie na to, że Canaris i Oster prowadzą działalność opozycyjną skierowaną przeciwko Hitlerowi i partii nazistowskiej. Prawdopodobnie nawet przypuszczał, że obydwaj nawiązali kontakty z wywiadem angloamerykańskim i radzieckim. Nie sposób powiedzieć, czy Niemcy wiedzieli, kto będzie organizował i odpowiadał za bezpieczeństwo prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdy ten przybędzie do Teheranu. Mogli się jednak tego domyślić, gdyż najlepszym do tego kandydatem był pułkownik H. Norman Schwarzkopf, przebywający w Iranie od 1942 roku. Był ojcem generała Normana Schwarzkopfa, dowodzącego wojskami podczas operacji Pustynna Burza w Kuwejcie.